kolejnym bohaterem leśnych opowieści jest pan Sławomir Bąk, leśnik z leśnictwa w Łagowie w nadleśnictwie Świebodzin. Pisze o sobie tak: opowiadanie i pisanie o przyrodzie nigdy nie sprawiało mi trudności takich jak mówienie o sobie. Oprócz fotografowania głównie leśnych stworzeń i zjawisk, zawodowo zajmuję się również lasem. Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że las jest miejscem, w którym spędzam najwięcej czasu i tak jest już od dość dawna, pisze pan Sławek na swoim blogu. A rozmowa pełna będzie opisów zachowań zwierząt i ptaków, które pan Sławek widział na własne oczy. Proszę też wsłuchiwać się bardzo uważnie w dźwięki, bo zostały właśnie przez pana Sławomira Bąka nagrane.
Lubiłem obserwować przyrodę. Lubiłem siedzieć gdzieś tam w tych krzakach, gdzieś wśród drzew, słuchać ptaszków, obserwować sarenki. No i któregoś razu tak sobie wymyśliłem, że może bym to jakoś uwiecznił i zrobił zdjęcia. To była podstawówka. Wtedy tylko była fotografia analogowa, więc to był trudny temat, wiadomo, na wsi to się wiązało z kosztami, ale gdzieś tam po prostu po jakimś czasie dowiedziałem się, że w Domu Kultury jest kółko fotograficzne. No i zapisałem się na to kółko fotograficzne i zaczęła się po prostu przygoda z fotografią, nie tylko już z przyrodą. No i wtedy to, można powiedzieć, próbowałem już łączyć. No, najczęściej się wstaje jeszcze po ciemku, gdzieś się jedzie w teren, trzeba się zaczaić, poczekać i dopiero jak się robi jasno, no wtedy się czeka na zwierzęta i się robi zdjęcia. Kiedyś też wpadłem na taki pomysł, że jak już czasami siedzę bardzo długo w tym lesie i nic się nie dzieje, w sensie, że się nic nie dzieje fotograficznie, ale dochodzą jakieś cały czas dźwięki, gdzieś tam przelatuje ptak, że dźwięk też mnie interesował trochę. No w końcu kupiłem mikrofon, jakiś tam rejestrator i zacząłem też nagrywać swoje dźwięki.
Kiedy słuchamy tak zwyczajnie uchem przyrody, to ona gdzieś tam dobiega z oddali, a kiedy włoży się słuchawki, włączy się rejestrator, nagle człowiek ma wrażenie, że jest w środku.
Nie tyle to jest stereo, co można powiedzieć, że dookoła głowy wirują te dźwięki. Czasami też wykorzystywałem czuły mikrofon do tego, żeby wyłapywać właśnie jakieś zwierzęta, których normalnie nie słyszymy gołym uchem, a kiedy się założy słuchawki i włączy czuły mikrofon, to można po prostu słyszeć bardzo daleko. I można usłyszeć jakiegoś zwierzaka dzięki właśnie mikrofonowi, którego bez mikrofonu nawet człowiek by nie usłyszał. Dużo dźwięków się nagrywa czasami przy okazji. Nagrywałem kiedyś na przykład w nocy tak zwane cykady, a nagle nad głową przeleciał mi puszczyk, który się odezwał i to było takie od razu zaskoczenie, bo to było w nocy oczywiście. Włączyłem kiedyś mikrofon, bo gdzieś tam rudzik był zaniepokojony, a za chwilę zaczął szczekać lis. Szczekanie lisa też jest takie dosyć charakterystyczne. Także czasami włączony mikrofon, robię zdjęcia i dopiero w domu, jak się to odsłuchuje, nagle człowiek słyszy, że coś się nagrało, kiedy tam w terenie po prostu tego nie słyszałem, bo nie miałem czasu na to, żeby zwracać uwagę na wszystko, bo robiłem zdjęcia. Takim tematem popularnym jest oczywiście rykowisko, szumne wydarzenie w lesie. Odbywa się od września do października, około miesiąca. Zaczyna się gdzieś tam, jak się już robią chłodne noce, po 10 września zaczyna się to te gody jeleni, czyli rykowisko. No wtedy w te miejsca, gdzie jelenie się skupiają, gdzie odbywają się te rykowiska, wiadomo, i przyjeżdżają i ludzie, żeby robić zdjęcia i żeby posłuchać, czasami jakieś ekipy filmowe, żeby zrobić filmy. Temat już bardzo taki oklepany, ale dla przyrodnika, dla leśnika zawsze, zawsze jest atrakcja, żeby trochę posłuchać. No i oczywiście najlepszy dźwięk, najlepsze rykowisko jest w nocy, kiedy nie można robić zdjęć, więc czasami siedząc po prostu w lesie, jest zbyt ciemno na zdjęcia, włączam ten mikrofon i nagrywam trochę dźwięki też z takich wydarzeń. Są takie dźwięki charakterystyczne dla rykowiska, bo dla przeciętnego człowieka po prostu taki byk, jeleń ryczy i to wszystko. A wprawny słuchacz, czy myśliwy, czy przyrodnik, słysząc ryczenie byka, będzie wiedział, czy ten byk jest sam, czy dopiero szuka swojego stada, czy szuka łani, czy już może ma swój tak zwany, ja to tak nazwę po swojemu, harem, bo myśliwi to nazywają, że ma swoją chmarę, swoje stado i już ma te łanie i jest jakby takim bykiem dominującym, to po tym właśnie jego ryczeniu, nie widząc tego byka, można rozpoznać, czy on właśnie jest sam, czy już jest z chmarą, czy dopiero szuka, czy może jest zawiedziony. W szkole dowiadujemy się najczęściej o takich, to są takie atlasowe informacje, gdzie gniazdko, jak wygląda gniazdo, ile jajek na przykład ptaszek składa, jaki mają kolor. To jest ciekawe, że niestety przyroda się zmienia na naszych oczach i pewne informacje też się zmieniają. Miałem taki właśnie przykład, jak byłem w szkole podstawowej, w Świebodzinie, wtedy nazywał się Lubuski Klub Przyrodników. Ta organizacja powstawała dopiero wtedy i oni organizowali co roku taki konkurs przyrodniczy dla właśnie szkół podstawowych. Ja byłem chyba wtedy w 6 klasie szkoły podstawowej i mało czytałem książek przyrodniczych. Wszystkie swoje informacje, większość, no oczywiście to, co się dowiedziałem na lekcji biologii, ale większość informacji to była takich już z moich obserwacji, takich terenowych. I na tym konkursie dostałem się do finału. I już finał to było na scenie z mikrofonem, losowanie pytań i każdy odpowiadał. Chodzi mi o co? Że w książkach na przykład było napisane, że kiedy przylatują bociany do Polski? No wiosną, ale dokładnie kiedy? I gdzieś tam w książkach było napisane, że w połowie kwietnia. No ale z moich obserwacji wynikało, że wcześniej. Więc tutaj można powiedzieć, źle odpowiedziałem na pytanie, bo odpowiedziałem tak, jak wynikało to z moich obserwacji, a trzeba było powiedzieć tak, jak było napisane w książce. Dlatego moje jakby obserwacje, to co opisuję, to rzadko używam jakichś tam informacji z książek, tylko to co obserwuję. Może powiem o takim gatunku ptaka. Kruk to jest taki nietypowy gatunek dla nas, dla Polski, znaczy pospolitym gatunkiem, tylko dla mnie on jest takim ciekawym gatunkiem, bo to jest bardzo inteligentny ptak. Z moich takich obserwacji wynika, że jeden chyba z najbardziej inteligentnych, ponieważ potrafi się bawić i potrafi się uczyć i potrafi wykorzystywać różne znalezione przedmioty prawie jak narzędzia. Siedząc czasami w czatowni, czyli w ukryciu specjalnie przygotowanym takim schronieniu, żeby fotografa nie zauważyły zwierzęta, czasami muszę siedzieć nawet cały dzień, 12 godzin, 14 godzin, jak jest wschód słońca o 4, a zachód o 22 czy 21, no to czasami trzeba siedzieć cały dzień. Jak fotografuję na przykład ptaki drapieżne, bieliki, no to wtedy właśnie siedzę nawet i 10 godzin, ale to zimą no to jest krócej. I wtedy właśnie przy okazji też obserwuję inne gatunki, nie tylko bieliki czy ptaki drapieżne. Najczęściej właśnie to są kruki, czy jakieś ptaki właśnie takie krukowate. I tutaj mam takie właśnie obserwacje. Widziałem na własne oczy, jak kruki się bawią, jak używają patyków jako narzędzi, na przykład do zrzucania patyka na siedzącego niżej bielika, żeby go po prostu odgonić. Czyli mam takie zdjęcie, gdzie kruk odłamuje kawałek kory albo kawałek patyka z suchego konaru, siada nad bielikiem i puszcza. Oczywiście on rzadko trafia, bo to dla ptaka nie jest takie proste trafić w wybrany punkt, rzucając gdzieś tam, opuszczając patyka w dół. Ale już sam fakt przelatującego tego patyka spłoszy bielika i efekt jest osiągnięty dla kruka. Oczywiście są jeszcze inne metody. Podkrada się od tyłu i ciągnie bielika za ogon. Po prostu go dziobem próbuje go tam skubnąć. To jest konkurencja. W ogóle obcowanie z przyrodą, bardzo częste i można powiedzieć praca w centrum przyrody, w lesie, daje takie doświadczenia. Z czasem człowiek nabiera respektu do przyrody, do zwierząt, szacunku. Taki człowiek, który pracuje w biurze, mieszka sobie w mieście, w bloku, od czasu do czasu wyskoczy za miasto, do lasu, ach, jak pięknie te ptaszki śpiewają i tak dalej. A człowiek, który tak jak ja siedzi bardzo często w ukryciu, obserwuje różne nie tylko fajne momenty, ale i bardzo przykre dla nas, dla ludzi. Bo na przykład lis niosący w zębach jakiegoś pisklaka, dla zwykłego człowieka to jest taki smutny obraz, a dla mnie nie. Dla mnie to jest część natury i wiem, że tak musi być. Wiedza przyrodnicza powoduje, że ja widząc pewne takie rzeczy, nawet nie staram się w to ingerować, bo wiem, że to jest część tego całego łańcucha pokarmowego, część przyrody. Właśnie wiedząc, dlaczego spotykamy jakąś tam wyjątkową sytuację, wiedząc o tym, że to jest wyjątkowa sytuacja i tak nie powinno być, możemy ingerować, ale to trzeba mieć wiedzę. Jeżeli ktoś na przykład znajduje pisklaka, takiego jeszcze nieopierzonego na ziemi, na przykład puszczyka. Miałem taką sytuację, kiedyś prowadziłem w Łagowie wycieczkę dzieci ze szkoły podstawowej. Za zamkiem w Łagowie jest taka ścieżka przyrodnicza i w pewnym momencie nad nami zaczęły pohukiwać puszczyki. Znaczy one tak nie pohukiwały, tylko widać było, że bardzo się denerwują. No puszczyki się boją ludzi, zazwyczaj uciekają, a moment, kiedy one się odzywają w dzień na widok człowieka, to oznacza tylko jedno, że gdzieś jest piskle blisko, i one albo próbują ostrzec, odstraszyć, albo odciągnąć drapieżnika, bo my dla nich jesteśmy drapieżnikiem, od swojego pisklaka. I rzeczywiście znaleźliśmy tego młodego puszczyka. On siedział sobie przy ścieżce na ziemi. No i co by zrobił zwykły taki przechodzący turysta? Lament, bo piskle bez matki, umrze z głodu, zdechnie z głodu i albo coś się z nim stanie. Nie, właśnie nie wolno go dotykać, żeby nie zostawić na nim swojego zapachu. Nie wolno w ogóle podchodzić, zabierać, nic w ogóle robić. Oddalamy się, zostawiamy to naturze. Dlaczego akurat w tym momencie nie było żadnego zagrożenia? Ponieważ młode sowy bardzo dobrze się wspinają po pniu. Mają takie pazurki, że się wspinają po pniu i mogą sobie gdzieś tam wyżej się wspiąć na gałąź, a rodzice będą ją dalej dokarmiać. Nie wiem, co się z nim stało. Zrobiłem mu zdjęcie. Piękne, udało się zrobić ładne zdjęcie, bo miałem akurat w samochodzie aparat i jak wycieczka odeszła, to po prostu wróciłem na miejsce jeszcze z teleobiektywem i zrobiłem mu ładne zdjęcie. Zostawiłem go tak jak sobie siedział. I w tym momencie to było normalne. Oczywiście może być inna sytuacja. Na przykład koniec sierpnia, gdzie już nie powinno być piskląt ptaków, a ktoś znajduje jakiegoś pisklaka, no to wiadomo, gdzie przeważnie już w sierpniu zaczynają się odloty już ptaków, jaskółki czy tam inne jakieś gatunki już zaczynają odlatywać i wtedy jak się znajduje pisklaka, no to jest taka sytuacja już wyjątkowa, że nie powinno go w ogóle być. Nie? Czasami ktoś znajduje węża, też miałem kiedyś, bo oczywiście z tego powodu, że jestem leśniczym, no to czasami otrzymuję takie telefony, panie leśniczy, znalazłem tutaj takiego potwora czy jakiegoś ptaka, no i ktoś znalazł po prostu na podwórku węża w Łagowie, no to nic nie trzeba robić, po prostu zostawić go w spokoju i on sobie gdzieś tam odpełznie i nic się nie stanie. Inna sprawa, na przykład dokarmianie zwierząt. To jest taki też temat, gdzie to też wymaga jakiejś wiedzy, bo można sobie zrobić troszkę kłopotów, dokarmiając na przykład dziki. Też taki tutaj złagowa przykład, ktoś wyrzucał obierki za dom i miał frajdę, że przychodzą w grudniu czy w listopadzie, przychodzą dziki i sobie można popatrzeć fajnie za oknem, one tam buszują, buchtują w tych obierkach. No ale co, po pewnym czasie te dziki tak się przyzwyczaiły do tego, że zaczęły wchodzić na ogródek, zaczęły podchodzić pod sam dom i się zrobił problem. Więc no, przyroda to przede wszystkim wiedza. Trzeba troszkę wiedzieć, żeby próbować w coś ingerować. Siedząc, robiąc zdjęcia, obserwując przyrodę, człowiek uświadamia sobie to, że po prostu te wszystkie tragedie, które się odbywają w przyrodzie, to jest taki cykl, ciągły cykl. Dla nas to są tragedie, a dla przyrody to jest po prostu coś normalnego i takie koło, które się toczy już od wieków.
Państwo słuchają, bo po 21.15 konkurs.